Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam do lektury wierszy ostatecznych Jarosława Zalesińskiego. Witam autora.
Witam również.
Jarosław Zalesiński, znany z naszej anteny jako komentator wydarzeń artystycznych, kulturalnych, znany jako dziennikarz Dziennika Bałtyckiego ostatnio, wcześniej przez kilka lat Radia Plus, ale też znany jako poeta. Myśmy się spotkali...
Choć najmniej.
No może tak, bo dajesz czekać po kilka lat na swoje kolejne wiersze, ale myślę, że czekać warto. Myśmy się spotkali ostatnio przy poprzednim tomiku, to były wiersze ponowne, teraz są wiersze ostateczne. Ja tylko
ile
dla porządku przypomnę,
od
tamte 12 rok, czyli to będzie 3 lata. Tak naprawdę, bo te są z 2015 roku, taka data jest wydania, chociaż my się spotykamy, to jest zupełna świeżynka wydawnicza, prawda? Spotykamy się w 2016. Od 94 to się zaczyna, przynajmniej taka tu jest informacja. Wiersze i zdania, to był pierwszy tomik.
Debiut, tak.
Wiersze i ślady 97, wiersze i okolice 2004, wiersze poprzednie i ostatnie 2009, wiersze
miały
ponowne
to być ostatnie,
2000, naprawdę 2012. No i teraz wiersze ostateczne. Wszyscy już na pewno zauważyli, niektórzy wiedzieli wcześniej, że słowo wiersze w tytule się powtarza. I jest to zabieg jak najbardziej celowy. Nawet był taki krytyk, pani Anna Legerzyńska, która napisała, że jest to, wszystkie te twoje tomiki, zapis fundamentalnego, ewoluującego doświadczenia egzystencjalnego i stąd ta zbieżność w tytule. Ja myślę, że o tym też trochę porozmawiamy, bo starałam się sobie wyobrazić takie ewoluujące doświadczenie egzystencjalne zapisywane.
Też się zastanowiłem, na czym to polega.
I pomyślałam sobie, wiesz, no, coś to jest, bo jak pająk snuje nić i ona może być taka czy inna, zależnie od, że tak powiem, losu pająka i jego kondycji, taki poeta trochę tę nić snuje i jest to jakiś zapis jego życia po prostu chyba, co? Nie wiem, na ile to można planować. Czy ty w jakiś sposób planowałeś sobie, że to będą wiersze takie, siakie i owakie przez najbliższe lata?
Z grubsza tak. Na początku był taki plan wydania 4 książek. Tytuł pierwszej tej książki, wiersze i zdania, to było nawiązanie do Adama Mickiewicza, do zdań i uwag, które uważam za jeden z takich olśniewających tekstów polskiej poezji. Nie śmiałbym się równać z tym pierwowzorem, ale ta głębia i lapidarność zarazem, a zarazem lekkość też tej formy, powaga, która nie oznacza, czy nie wiąże się z dostojeństwem, ale ma w sobie taką zalotną lekkość wyrazu. To mi ogromnie swego czasu zaimponowało. Stąd też ten pierwszy tytuł książki Wiersze i zdania był takim dyskretnym ukłonem w stronę Adama Mickiewicza, a i liczba stron w tej książeczce, bo była to książeczka, a stron było 44. To było pewnie jeszcze dyskretniejsze nawiązanie do naszego narodowego wieszcza. I istotnie książek miało być 4. Ostatnia miała nosić tytuł jedynie wiersze. Chciałem dążyć do wydania wierszy już bez przydawek, bez określników żadnych. Nawet marzyło mi się, żeby ta ostatnia, marzyło mi się, może to nie to słowo, ale miałem taki projekt i plan, aby ta ostatnia książka na okładce miała jedynie słowo wiersze, już nawet bez nazwiska autora. Wydawało mi się to samemu ciekawe, aby wydać wiersze anonimowo i aby czytelnik też spotykał się z poezją anonimową, dzięki czemu jego uwaga skupiłaby się już tylko wyłącznie na owym tekście, a nie na tym, kto owe teksty napisał. Jest taka zabawna anegdotka wymyślona przez Ortega y Gasseta, hiszpańskiego filozofa. On stworzył taką w dialogu humorystyczną sytuację na wernisażu. Jedna osoba podchodzi do drugiej, pyta, no i co pan sądzi o tym obrazie? A ów człowiek mówi, zaraz, chwileczkę, tylko zobaczę, kto go namalował. Bardzo trudno jest nam oddzielić to, co jest tą częścią naszego odbioru tekstu literackiego, a wiersza, liryku, pewnie zwłaszcza jest to ważne, aby skupić się wyłącznie na tekście, no ale skupiamy się też na innych rzeczach i na autorze również i dla naszego sposobu czytania wiersza, dla naszego uznania albo braku uznania, niemałe znaczenie ma to, że wiemy, kto jest autorem tego wiersza. I pomyślałem sobie, że byłoby ciekawie wydać wiersze, własne wiersze, ale anonimowo. Troszkę może tak, jak wiemy, pozostali anonimowi twórcy katedr. Więc miało to tak być, no ale ułożyło się inaczej. No ale przede wszystkim nie udał mi się ten mój plan literacki. w tym sensie, że na czterech książkach się nie skończyło. Nieoczekiwanie dla mnie samego pojawiły się potem wiersze ponowne, czyli jakby jeszcze raz przejście całej tej drogi, którą wydawało mi się zamknąłem w wierszach poprzednich i ostatnich. I od wydania tych wierszy, jak przypomniałaś mi 3 lata temu, pogodziłem się już ze swoją rolą okazjonalnego
kondycją
poety.
Pogodziłem
się z kondycją poety, że to jest coś, co jest częścią mojego życia i co jakiś czas owocuje książką, więc już nie dziwiłem się, że zebrała się i ta kolejna książka, tym razem wiersze ostateczne.
Wiersze ponowne, czarna okładka. Te dwa tomy są bardzo do siebie podobne i tak pomyślałam sobie, że poprzez porównanie może zaczniemy mówić o różnicach i o tym, jak ten nowy się nam prezentuje. A więc czarna okładka, rysunek Sławomira, profesora Sławomira Witkowskiego, samotność na tej okładce, mężczyzna, wielki, zwalisty, rzeczywiście samotny, takie duże skupienie, alienacja.
Medytacja.
Medytacja, tak. No i wydawnictwo Tytuł. W tej samej prawie formie, ale z różnymi zmianami, teraz wiersze ostateczne, białe. I na okładce znowu Sławomir Witkowski, ale mnie się to kojarzy z jego bardzo wczesnymi pracami. Ja nie wiem, czy to jest wczesna praca, ale ja go tak pamiętam z jego pierwszych wystaw, co prawda bardzo kolorowych. Tę dynamikę, moc, Neue Wilde to wtedy było. I to jest Gladiator.
Tak, ponieważ to rzeczywiście najbardziej dramatyczna i dynamiczna moja książka. Można by powiedzieć, że od medytacji do walki. Raczej tak się tym razem ta droga ułożyła pomiędzy przynajmniej tymi dwiema ostatnimi książkami. Natomiast co do profesora Witkowskiego, to jest tak, że on projektował też i kilka wcześniejszych moich książeczek, a właściwie dokładnie mówiąc wszystkie z wyjątkiem jednej, tej wydanej w Bernardinu. Dla mnie bardzo, bardzo duże znaczenie i niezmiennie duże znaczenie, niezależne od digitalizowania się świata kultury i w ogóle świata informacji wokół nas. Bardzo duże znaczenie ma książka jako przedmiot. Przywiązuję do tego wielką wagę i sprawia mi to też ogromną przyjemność. Tworzenie książki jako przedmiotu. Staram się, żeby to wszystko było ze sobą dobrze zespolone, zgrane i w Sławku Witkowskim znalazłem osobę bardzo dobrze rozumiejącą moją poezję. Znaczy to, co proponuję jako wersja graficzna, jest dobrym komentarzem. Co do wydawnictwa Tytuł, to korzystam też w wielu tych swoich książkach z opieki redakcyjnej Krystyny Chwini. Też ogromnie wiele temu zawdzięczam. To jest taki redaktor uważny i co więcej redaktor, który ma własne autorskie propozycje. Pani Krystyna Chwin jest niemałym udziałowcem każdej z tych książek. Dla przykładu w tej ostatniej książce, jeśli tylko jej się trzymać, to Krystynie Chwin zawdzięczam pomysł, aby wszystkie liryki uzupełnić takim rodzajem przepisków, informacji, odnośników dotyczących różnych tam innych tekstów. Ponieważ przy okazji jednej z naszych redakcyjnych rozmów, kiedy zatrzymaliśmy się przy jednym z wierszy i zacząłem mówić, o co tam tak naprawdę chodzi, to znaczy jaki kontekst dokładnie Księgi Hioba i takiego obrazu hipopotama, który znajduje się w ostatnim, jeśli mnie pamięć nie myli, 42, to nie ostatni, ale 42 bodaj rozdział Księgi Hioba. Ten obraz mnie kiedyś poruszył, zastanowił, bo to hipopotamisko jest w zakończeniu Księgi Hioba opisywane jako taki animalny, zwierzęcy obraz zła i jego potęgi, ale ta potęga jest opisywana z zadziwiającym, powiedziałbym nawet zachwytem w ustach stwórcy, co było dla mnie...
Bo to jego dzieło, stwórcy. I ja stworzyłem hipopotamę. Tak?
No tak, ale jeżeli ów hipopotam jest tutaj symbolem i znakiem zła, no to pojawia się bardzo niepokojące pytanie, jakżeż to tak, czyżby stwórca był też autorem, inspiratorem zła? No pytanie, które niepokoiło człowieka od czasu, kiedy się zaczął nad swoją kondycją zastanawiać i kiedy przyjął i jak długo przyjmował, że nad jego losem rozpięta jest taka czy inna instancja, opatrzność. No, to pytanie bardzo głęboko dotykające człowieka. Jak to jest ze złem i kto za nie odpowiada? Tak sobie trochę na temat tego wiersza rozmawialiśmy, rozwijając te kwestie i wtedy pani Krystyna Chwin powiedziała, że może Nie byłoby od rzeczy, gdyby szanowny poeta był łaskaw jednak czytelnika dopuścić do nieco dalej idącego wtajemniczenia i przynajmniej zasugerować owe konteksty, bo rzeczywiście jest tak, że we wszystkich moich wierszach, a nie tylko w tej ostatniej książeczce, czy książce już w tym przypadku, czyli nie tylko w wierszach ostatecznych, ale i we wszystkich książkach i od samego początku, takie ukryte konteksty, często, choć nie wyłącznie biblijne, tym wierszom towarzyszyły. No jeśli przypomnieć pierwszy wiersz z pierwszej książki, ten wiersz, będę mógł z pamięci, ale może nie przekręcę, nosił tytuł Prolog i brzmiał tak: tylu już próbowało ułożyć tę opowieść, więc ja badam wszystko od pierwszych chwil po kolei. No i teraz, gdyby sięgnąć do prologu Ewangelii Świętego Łukasza, to okazałoby się, że tam Łukasz zwraca się do dostojnego Teofila. Mówi, że tylu już próbowało tę opowieść, tę historię przedstawić, więc ja, dostojny Teofilu, będę tutaj starał się to opowiedzieć od początku, po kolei. Więc mój kilkuwersowy wiersz, który otwierał pierwszą moją książkę, był właściwie taką parafrazą prologu Ewangelii Świętego Łukasza i stąd też ten tytuł Prolog. Stąd też zapowiedź, że staram się oczywiście na swoją skromną miarę i bez żadnych bluźnierczych intencji, ale podjąć się tego samego dzieła. Jeszcze raz, po kolei, sumiennie. Dzieła polegającego na próbie opisu tej głębokiej, wstrząsającej tajemnicy, polegającej na tym, że Bóg zechciał się wcielić w naszą skromną i ułomną ludzką naturę. To przecież rzecz wstrząsająca, zdumiewająca. I tylko o niej chciałoby się opowiadać. Więc ten skromny, kilkuwersowy wiersz Prolog był tego rodzaju nawiązaniem. I tego rodzaju nawiązań można by w moich książkach doszukiwać się no właściwie wszędzie. I druga prawda taka, że czytelnicy jakoś za tym zamaskowanym poetą nie dążyli, a przynajmniej nic nie wiadomo o tym, aby dążyli. I trudno było się tutaj jakby spotkać poecie i czytelnikowi. Poeta już nawet się z tym pogodził, że trudno nawiązać...
Znaczy, że jesteś czytelny w jednej warstwie tylko, tak?
Czy no przynajmniej w ogóle nie? Nie w tej, która wiem, że dla mnie jest najważniejsza, a chciałbym, żeby była też najważniejsza dla czytającego. Potem rzeczywiście, kiedy udało się zebrać te wszystkie wiersze w książce, którą, jak sądziłem, będzie moją książką ostatnią, czyli w wierszach poprzednich i ostatnich, to przynajmniej w tych wierszach, w tych lirykach otwierających te cztery kolejne książki umieściłem owe biblijne odnośniki, żeby było wiadomo, że pierwsza książka miała za tło postać świętego Łukasza, czyli tego ewangelisty nawróconego z pogaństwa. Potem był święty Marek i wiersz, który nawiązywał do takiej no, apokryficznej, ale prawdopodobnej wersji, że ów młodzian, który z ogrodu oliwnego uciekał na Golasa, bo tam go oprawcy próbowali zdybać i zerwali z niego prześcieradło. Pod tym prześcieradłem nic nie miał, więc nagi, przerażony w tej strasznej, pasyjnej nocy uciekł, zrejterował, nie wytrwał, nie był na miarę tego doświadczenia, które było dane owemu nawróconemu poganinowi Łukaszowi, bo to jakby ciąg dalszy tej samej opowieści, więc stąd Marek był patronem książki drugiej i to dyskretnie zaznaczyłem w odnośniku biblijnym otwierającym ową drugą książkę. Potem szedł w tej kolejności Mateusz, czyli celnik, ktoś, kto w tej jamie ludzkiej grzeszności, w tym lożku, siedział i żył najgłębiej i to był taki tomik rzeczywiście najciemniejszy, bo też w całym moim pisaniu, w całej mojej poezji zawsze dążyłem do światła i mój pech i problem polegał na tym, że czym usilniej do tego światła dążyłem, tym wychodziło ciemniej i mroczniej. Nawet Krzysztof Keller na takim spotkaniu autorskim przed ową mateuszową książeczką pytał, co to takie jest dziwnie mroczne i okrutne w swojej czas takiej osłości. No ale tak to się ułożyło. Ostatnia książka, czyli wiersze ostatnie, to tutaj inspiracją był święty Jan, ewangelista. No i zdarzyło się też przy tej okazji, myślę sobie, zabawna historia, też pokazująca taką tajemnicę poezji, która polega nie wyłącznie na tajemnicy powstawania pojedynczych wierszy, bo to rzeczywiście jest rzecz, do której ja przynajmniej nie doszedłem, skąd się to bierze i z czego wypływa, chociaż starałem się to tam zgłębić i nurkować w umowie poetyckiej, ale do dna nie dotarłem. Dane poza tą tajemnicą, poza tym sekretem pojedynczych wierszy jest też tajemnica książek, które w sposób równie samoczynny powstają, jak samoczynnie powstają wiersze. W tajemniczy dla mnie samego sposób te pojedyncze liryki zaczynają się z czasem krystalizować pewien porządek, który poecie w ogóle nie jest znany i znajomy. On co najwyżej wie coś o pojedynczych wierszach, a to raptem, kiedy się już te pojedyncze wiersze wykrystalizowały, a to proces, który trwa różnie, bywa, że latami, potem z tych pojedynczych wierszy sam z siebie zaczyna się krystalizować układ, struktura danej książki. A w moim przypadku, co jest bardzo dla mnie samego ciekawe, ułożyła się też struktura sama z siebie tych czterech książeczek, bo ja oczywiście z grubsza wiedziałem, o co w nich będzie chodziło, że będzie to opowieść posługująca się za każdym razem figurą kolejnych ewangelistów, tak we mnie nieściśle w porządku biblijnym ułożonych. No ale doszedłem też do owej anonimowości, bo to jest tak, że owe wiersze ostatnie kończą się takim zbiorem dystychów noszących wspólny tytuł Angelus Silesius. To oczywiste nawiązanie do znakomitego poety o takim przydomku właściwie. I zorientowałem się po czasie, kiedy ta książka się już ukazała, że wszyscy, którzy w ogóle do tej książki sięgnęli i ci, którzy przeszli tę drogę do końca, żyją w przekonaniu i poczuciu, że ów zbiór dystychów na koniec tej książki to jest sam Angelus Silesius, tylko przeze mnie jakoś tam przełożony na nowo. Mhm. Moje przekłady Angelusa Silesiusa, no pięknie, tylko że to nie tak, bo to są moje teksty, które zresztą nie miały być w ogóle tekstami literackimi. To moje takie prywatne sobie, taki notatnik duchowy. Tyle, że rymowany w dwóch wierszach. Zapisywałem je sobie w prywatnych notesach, nie w tych służących do utrwalania wierszy. I kiedy zastanawiałem się nad kompozycją ostatniej książki, raptem zrozumiałem, że to jest punkt dojścia mojej poezji, który jest powiązany z punktem wyjścia, czyli z wierszami, zdaniami Adama Mickiewicza, bo Silesius jest jednym z tych poetów tam przez Mickiewicza przypominanych, obok Jakuba Bemy i jeszcze tam paru innych znakomitych mistyków. I że właśnie jeśli bym te dwa wiersze dołączył do książki, to doszedłbym do mojego punktu docelowego, że tak to miało wyglądać. Tylko ja nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. Tak to się samo ułożyło, że też ta miła dla mnie anonimowość jest możliwa dla mnie w zakończeniu tej książki, bo wszyscy, którzy to czytali, uważają, że to nie moje, tylko jakoś tam przeze mnie przełożone. No to pięknie. Tylko się cieszyć, że się tak ukryłem za ową formą. No i też doszedłem w tej książce, mówię cały czas o wierszach ostatnich, do ciszy, jako do takiego dopełnienia poezji, bo ostatnie trzy stroniczki w tej książce są po prostu kartkami papieru, niczym już nie zadrukowanego, i to chciałem pokazać czytelnikom tej książki jako taką już najdoskonalszą i najpełniejszą poezję, że poezja, można powiedzieć, asymptotycznie do ciszy, jako do swojej pełni dąży, aż wreszcie w zamilknięciu tę swoją asymptotę osiąga. No ale mówię o rzeczach, które mi się nie udały, bo potem były te książki kolejne. I w tej swojej najnowszej, w wierszach ostatecznych, zrobiłem wreszcie to, że zaproponowałem czytającemu rozmowę, spotkanie polegające nie wyłącznie na przeczytaniu wierszy, ale też na takiej lekturze uzupełniającej, która nie jest lekturą obowiązkową.
Chcesz zobaczyć efekt?
A, no tak, ale tego nie widać.
Tego nie widać, ale możemy powiedzieć. Ja rzeczywiście sięgnęłam, ponieważ tutaj przy prawie każdym wierszu albo jest cytat, albo jest adres. I wyciągnęłam Pismo Święte, które kiedyś znałam bardzo dobrze.
No to strasznie
przyznaję,
się cieszę, że ktoś właśnie to zrobił.
Parę lat, a nawet zdałam egzamin ze Starego Testamentu na teologii, wiesz. Ale o wielu rzeczach już nie pamiętałam. I teraz tutaj szukając tych odniesień i znaczeń, bardzo potrzebnych momentami. Tak, ja wszystko prawie sobie tutaj zaznaczyłam. Musiałam to kilka razy czytać, dlatego że to nie jest taki prosty dialog. To znaczy, to nie jest tak, że to jest rozwinięcie czegoś. Chociażby tutaj otworzyłam, to są dwa pierwsze wiersze. Wejdź w ten ogień, to jest tutaj odniesienie do psalmu, ale nić. Tak pomyślałam sobie, dlatego cię nazwałam pająkiem, że to jest taki trochę wiersz o opisaniu chyba. I kiedy trafiłam do Księgi Przysłów tutaj, to okazuje się, że tam znalazłam słowa życie i śmierć jest w mocy języka. Czyli chyba tak. To jest o pisaniu. Może tak. Byś przeczytał, co?
Nić. Zamknięty w celi, w ciemni, w kokonie, motam nić. Nić jest mną, wydobytym ze mnie. na fasadzie domu, ten sam, co na ścianach pokoju. Tutaj szorstki, a tam gładki tęk. Co pokazuje siebie, jest ukryciem. Nawet przed sobą poprzedza, przemyca. Ciemna klatko, niestworzone rzeczy opowiadasz, ślepa larwa na liściu morwy, omotana kręgami nici. Snujesz się, by w końcu zmienić się w materiał nieprzezroczysty i połyskliwy. To tyle wiersz.
Nadużycie, jeśli powiem, że te wiersze to jest ten materiał nieprzezroczysty i połyskliwy? Trochę, tak? Znaczy tak, coś, co bo... dla ciebie samego już staje się, nie powiem obce, ale już w jakiś sposób zaskakujące, a dla nas, czytelników, często właśnie no, nieprzezroczyste.
Tak, to o tym jest. Zresztą wszystkie te wiersze otwierające, znaczy tych kilka wierszy otwierających książkę, każdy z nich obraca się wokół tego samego problemu, pytania, znaczy wokół słowa. Jaka jest siła jego moc, jaka jest jego prawdziwość, co ono może wypowiedzieć, czego wypowiedzieć nie może. I wiersz Nić jest o tym, ten obraz ślepej larwy na liściu morwy, no to jest obraz larwy jedwabnika, która żuje w liść morwy. Bardzo to zresztą ładnie brzmi, to trudno tego wierszu nie wykorzystać. Liść morwy, ślepa larwa na liściu morwy. Żuje sobie ów liść morwy, przeżuwa to swoje danie na jakimś sensie samo siebie, na ową nitkę, którą owija dookoła siebie. To jest ten kokon, który jakąś chroni, który jest wydobyty z niej, ale czy jest jeszcze nią, czy jest już czymś innym. To metafora słowa poetyckiego, który poeta wydobywa z siebie, którym się owija, które to słowo nawet przed nim samym, nie tylko przed innymi, ale przed nim samym, coś przemyca, ponieważ go poprzedza. Nie jest nim, ale jest czymś wyrażonym, czyli jest już czymś poza nim, nie jest ściśle nim samym. To jest zawsze ta nieszczęsna rozdzielność między słowem i tym, co słowo oznacza, że to nigdy nie jest identyczne. Nie może być. I poeta też to jakoś wie i każdy jego wysiłek, żeby doprowadzić do tej identyczności, do tej asymptoty, której osiągnąć nie może, cały ten wysiłek kończy się zawsze tylko tym, że wyprodukuje coś po raz kolejny nieprzezroczyste, bo jednak zasłaniające raczej coś niż pokazujące i połyskliwe, no dobrze, czyli takie uwodzące, ładne, efektowne, bo to jest zawsze ta pokusa słowa wyrażonego, żeby takie być. Tam jest wcześniej też taka metafora tynku, no materiału podobnego, chciałoby się powiedzieć, do owej nici, którą snuje sama z siebie larwa jedwabnika. Tym, który jest tym samym materiałem, ale jak różnie jest wykorzystywany, bo wewnątrz, czyli jak gdyby w każdym z nas to jest wygładzone, na zewnątrz ten sam materiał, ta sama materia jest szorstka, inna. Zewnętrzność i wewnętrzność zawsze się od siebie różnią. Stanę przed drugim człowiekiem, cokolwiek wypowiem na swój własny temat, jakiekolwiek słowo wydobędę z siebie, ono będzie uzewnętrznione, będzie inne niż słowo wewnętrzne. Nie da się. To zawsze jest różne. To jest jakiś status ontologiczny słowa. I tych kilka wierszy początkowych to są dywagacje wokół tego jednego problemu. Co z tym zrobić? Co zrobić z tą nieprzezroczystością i połyskliwością słowa? Jak się przez to przebić? Jak sprawić, żeby słowo wyrażało to, co ma wyrazić? Żeby było z tym wyrażanym jakoś jednym, czyli prawdziwym. To są problemy poety z pierwszych wierszy tej książki.
Jednocześnie poeta wywołuje obrazy, nie tylko larwy na liściu morwy, ale też jakiegoś domu na przykład. Mnie się to, kiedy czytam w ogóle twoje wiersze, od razu jakieś podwórka zaczynają w tym wszystkim komponować, a ponieważ ten tomik, wiersze ostateczne, no eschatologia, śmierć, ale nie tylko indywidualna, myślę, w ogóle ten świat poza światem. Bardzo pięknie, że to jest białe w ogóle.
No to troszkę przypadek, bo miało być takie brązowawe, taki szlachetny, ciepły, ciemny brąz, raczej tak sobie z profesorem Witkowskim to koncypowaliśmy. Ale może rzeczywiście, że to wcale nie jest źle, że skończyło się na bieli. Może rzeczywiście nie jest źle, że ta książka jest w takiej graficznej kontrze do książki poprzedniej, chociaż ich pokrewieństwo jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale też i przeciwieństwo, bo istotnie przynajmniej jeśli mówić o metodzie poetyckiej, to jest tu taka różnica, czy wręcz odwrotność, tak przynajmniej sam to widzę, bo jeszcze w tych wierszach ponownych trzymałem się takiego sposobu pisania, który sam dla siebie nazywałem taką estetyką chodzenia po śladach. To znaczy, próbie pokazania śladów rzeczywistości duchowej, jakoś odbijających się w rzeczywistości zmysłowej. Mhm. Te ślady są często nikłe, zatarte, chociaż akurat w wierszach ponownych to się już zmienia, może raczej to, co powiedziałem, odnosiłoby się do książek wcześniejszych. Taki był na przykład, pamiętam, wiersz Ślad. Ten ślad na kruchym śniegu, ślad na kruchym śniegu jest tylko śladem. To jest, można powiedzieć, streszczenie tej estetyki chodzenia po śladach i takiego szukania odbicia świata duchowego czasem w najprostszych, zdawałoby się najuboższych przejawach świata zmysłowego, że w byle kałuży odbija się niebo. I trzeba próbować to odbicie, jakkolwiek jest ono nikłe, zatarte, ledwie widoczne, pokazać. Ale w każdym razie w tej metodzie poetyckiej wychodziło się od rzeczywistości dostrzeżonej, żeby próbować odbić się niejako od niej w stronę tej rzeczywistości niedostrzeżonej. Tymczasem wydaje mi się, że w wierszu ostatecznym przeszedłem inną drogę, a przynajmniej starałem się nią przejść, drogę od drugiego końca, w drugą stronę. To znaczy jest najpierw coś nadzmysłowego, to jest najpierw. To nie jest tak, że ja domyślam się tego na podstawie tego, co dostrzegę w kałuży. A, odbija się tutaj fragmencik niebieskiego nieba. Dobrze, opiszemy, jak to się tam ledwie w tej czarnej kałuży odbija i przyświeca w niej. Rzeczywiście droga jest w wierszach ostatecznych odwrotna. To, co pozazmysłowe albo ponadzmysłowe, można by powiedzieć to, co eschatologiczne, jest najpierw, a do tego próbują dołączyć obrazy. To taka próba. Sam się zastanawiałem, czy to w ogóle jest możliwe i jak jest to możliwe. No.
Ale jest możliwe. Ja się nie mogę rozstać z tą książką. Tutaj troszkę szeleściłam, ale jeszcze nie znalazłam. Może mi podpowiesz, a może to w ogóle nieistotne, żeby to w tej chwili cytować, ale na przykład z Bielą. Chyba najbardziej tutaj w dialog wchodzi wiersz, w którym pojawia się oczywiście odniesienie też do Łukasza, jeśli pamiętam, i do przemienienia na górze Tabor, a wiersz jest o maglu. Tak?
Tak.
To jest takie, można powiedzieć, wspomnienie z dzieciństwa. Magiel, podwórko, mały Jarek Zalesiński niesie pościel do wymaglowania.
Był taki magiel.
A jednocześnie ta kobieta, która obsługuje magiel z białym biustem, te bielidła i to wszystko, co tam się pojawia, w jakiś sposób odnosi nas właśnie do tego obrazu takiej bieli najbielszej, bieli niebywałej,
do oczyszczenia. Do oczyszczenia, bo to wiersz o oczyszczeniu. No bo jednak w tej książce, podobnie zresztą rzeczywiście jak w każdej, bohater wędruje, bo zawsze jest to wędrówka, wędruje od doświadczeń najmroczniejszych w mojej poezji, trzeba powiedzieć. Jeszcze do takich mroczności i ciemności nie dochodziłem wcześniej, ale i tym razem jakoś udaje mi się na powierzchnię wydobyć i wiersz, o którym mówisz, jest jednym z tych wierszy sygnalizujących ową przemianę. To wiersz, w którym jego bohater budzi się nad ranem i ma jeszcze w pamięci sen właśnie owego magla z dzieciństwa, gdzie chodził z tobołami pościeli, czyli do takiego miejsca oczyszczenia. Bo cóż innego robimy w maglu, jak nie wygładzamy, nie nadajemy ten ostateczny...
Jeszcze krochmalono też przecież
Tak. Kto dzisiaj pamięta magla? Ja chodziłem do takiego magla i rzeczywiście tak to wyglądało, że wchodziło się do takiego niewielkiego, zaparowanego pomieszczenia, bo wszystko tam było wypełnione taką wilgotną parą. Rzeczywiście były takie wielkie magielnice przez całą szerokość, takie wielkie zarzucone walce, na które trzeba było umiejętnie założyć prześcieradło, żeby się ono owinęło bez żadnej zmarszczki. Mhm. Rzeczywiście się to jeszcze krochmaliło, żeby było gładkie, sztywne, czyste. To jest sens magla. I można by powiedzieć, że starałem się w tym wierszu taką myśl o oczyszczeniu jakoś opisać i przedstawić. Istotnie dyskretną aluzją podaną w przypisku jest aluzja do przemienienia na górze Tabor, czyli uczynienia ciała czymś świetlistym, czystym właśnie, białym, czystym, może to jest to najlepsze słowo. Ta tęsknota, myślę, że zapisana w każdym z nas, tęsknota za całkowitą czystością. Z takim oczyszczeniem, w którym nie ma już plamek, rdzy, skazy, jakiegoś rozdziału. Wszystko jest jednością, jest czystością, jest pięknem, jest harmonią, jest takim światem. Ten świat gdzieś jest, on może być ewokowany w snach, ale głównie w nadziei, w pragnieniu i od tej nadziei czystości ten wiersz opowiada. Dostępny ostatecznie, jak się okazuje.
Ale to może być też pobielony grób, ta biel. Tutaj jest bardzo wiele wierszy, które po prostu mówią o śmierci. Wiele odniesień do psalmów, do psalmu 88, do takiej sytuacji, tak? Dobrze mówię?
No tak, tak, to tak, czytam. Księga psalmów jest tam. Znaczy to jest taka wędrówka.
Jeśli... Schodzenia do grobu, bądź sprowadzania się do tego grobu, zanurzania się.
Rzeczywiście to jest taka wędrówka, w której zapraszam czytającego, no trzeba tak powiedzieć, do przejścia przez bramę śmierci. Jest też ta brama. Próbuję owszem opisać, co się wtedy dzieje. W tym jednym momencie, w tym jednym, jedynym, króciusieńkim momencie, przydzielającym jeszcze życie od już nieżycia. Jest ta brama śmierci, która w moim wyobrażeniu, a przynajmniej w wyobrażeniu w tym wierszu, jest takim jednym momentem ciasnym.
A to jest ten czarny punkt, tak? Dobrze ciasny, kojarzę?
Czarny punkt w ciemni. Czyli coś, czego nie widać, czego nie ma. Śmierć jest tym, czego nie ma. Przez ten czarny, ciemny punkt we wnętrzu ciemni jesteśmy przeciągani.
No. I tam pamiętam, to już wszystko na nic, tak?
No tak, bo wtedy się okazuje, że wszystko jest na nic, że ten moment przejścia jest też momentem prześwietlenia. Tam się pojawia obraz mikroskopu, który nas analizuje w najdrobniejszym przejawie, kiedy raptem uświadamiamy sobie, że to wszystko, czym żyliśmy, było mniemaniem. O sobie samym również, czy może głównie nawet. Że te mniemania o tym, jacy byliśmy udani, że te mniemania się rozwiewają. Wszystko na nic, tego nie ma. To były tylko wyobrażenia, mniemania. Jest jakieś nic, którego nie byliśmy świadomi. To jest to, co przenosimy na drugą stronę. W punkcie wyjścia tej opowieści. Potem ta opowieść się rozwija w takiej piekielnej, czyśćcowej scenografii. I to jest właśnie ta próba zmiany kierunku tej poezji, żeby wyjść od tego, co zaświatowe i próbować nadać temu jakiś wizualny czy sensualny kształt. Nie jest to proste. Nie jest to proste. No i potem jest ten etap, o którym mówiłaś, czy mówiliśmy przy okazji tego wiersza o maglu, kiedy się okazuje ostatecznie, że może jednak nie wszystko na nic. Że jakkolwiek jest to możliwy scenariusz naszej tego rodzaju wędrówki, to nie jest to być może konieczne, czy nieuniknione, może tak powiedzmy, albo nawet, jeśli jest tak, że jest to nieuniknione i że wszystko jest na nic, to jednak okazuje się, że jest coś większego od tego na nic, od tej daremności wszystkich naszych wysiłków, żeby było coś, żeby było jakoś. Ten wiersz kończy się obrazem, znaczy wiersz, źle mówię, książka, kończy się obrazem
Knota.
No, trzeba to może jakoś opisać. To jest taki obraz wypalonej świecy. Knotek leży sobie zadopiony w tej zastygłej stearynie. Wygląda jak martwy, bo rzeczywiście jest to taki obraz owego wypalonego, czy no tak wystygłego może lepiej powiedzieć Knota, to taki obraz opuszczenia, śmierci, pustki, niczego nie ma w tym, nie ma życia. A zarazem ten obraz, przynajmniej starałem się, żeby nawiązywał do bardzo, bardzo sugestywnego, nawet nie wiem, czy nie najsugestywniejszego, a przynajmniej dla mnie najsugestywniejszego obrazu z Boskiej Komedii Dantego, bo ta wędrówka po piekle, w tej części piekielnej, kończy się na samym dnie, tam gdzie Lucyfer spadając i wybijając u wielki lej, po którym Wergiliusz tam i Dante wędrowali, schodząc na samo dno, na samym dnie Lucyfer sobie gdzieś tam jest, wbity głęboko na dnie tego leja i tam jest takie zamarznięte jezioro, jeziorko Staw. I tam siedzą ci najgorsi. Lucyfer, nie tylko Lucyfer, tam jest Judasz, tam jest Brutus, zdrajcy i takie towarzystwo, najgorszy sort grzeszników. Nie ma tu już żadnej nadziei. To nie jest tak, że tu są dymy, ognie, jak to się utrwaliło w naszym dzisiejszym wyobrażeniu rzeczywistości piekielnej, jeśli ktoś w ogóle tego rodzaju wyobrażenie jeszcze sobie przypomina i przyswaja. Dante w tym obrazie swojej Boskiej Komedii zawarł intuicję całej jego epoki, myślę, że genialną intuicję, wedle której piekło polega na zimnie, a nie na ogniach, dymach i siarce, tylko tam jest przeraźliwie zimno, tam jest obco, tam jest pusto, tam nie ma życia, tam nie ma żadnej relacji. Tak się dzisiaj opisuje raczej rzeczywistość piekielna jako świat, bez rzeczywistość, bez jakiejkolwiek relacji. To jest pustka, to jest śmierć, to jest całkowita śmierć duchowa. I obrazek owego knota zatopionego w wystygłej starynie starałem się skojarzyć z owym obrazem dna piekła, ale nawet nad tymi najgorszymi, nad Judaszem i Brutusem i Lucyferem tam na samym dnie, nawet nad nimi przelatuje apokaliptyczny anioł z książeczką. Tam mówi się anioł z książeczką draski. Tak, czyli zawsze, zawsze, nawet w takim momencie, w takim miejscu pozostaje nadzieja na ożywienie. Ktoś biegły w teologii mógłby powiedzieć, że to jest nadzieja na, jak to się tam po grecku tak ładnie nazywało, apokatastazis, czyli nadzieję powszechnego zbawienia. Różni filozofowie i teologowie się zastanawiali, czy to by mogło też dotyczyć właśnie owego diabła. To są eseje przecież profesora Leszka Kołakowskiego z tym pytaniem, czy diabeł może być zbawiony. To są pytania filozofa wyprowadzone z tradycji teologicznej. Ta idea apokatastazji sprzewijała się w historii teologii, jak świetnie wiesz, to tam co najmniej od Orgenesa do dzisiaj, do wspaniałego dla mnie teologa, jakim jest Hans Urs von Balthasar, i to właśnie jego myślą kończę całą tę książkę i ta jego myśl dopisuje do owego zamykającego książkę wiersza obrazka zimnego dna piekła. Hans Urs von Balthasar, którego podejrzewano o wiarę w apokatastazis, jakkolwiek się nigdy po jej stronie tak może kategorycznie zdecydowanie nie opowiedział, ale na tyle wyraźnie, że można sądzić, iż była mu to idea bardzo bliska. Napisał w jednej ze swoich książek, że jakkolwiek Bóg może porzucić i porzuca, i to uzupełnienie jest dla mnie istotne, nie tylko może porzucić, ale i porzuca, to jednak wieczności uratuje. Nawet jeżeli ktoś został porzucony, to w wieczności zostanie uratowany. Naszą ostatecznie nadzieję można opierać nie na naszych wysiłkach, takich czy innych, na jakichkolwiek, bo wszystko na nic, wszystko jest na nic, ale jest coś większego od tej daremności ludzkiego życia. I to jest instancja Bożego Miłosierdzia, która jest większa ponad wszystko. Większa ponad wszystko, jakkolwiek grzeszne byłoby wobec tego powiedzieć sobie, że hulaj dusza bez kontusza, skoro tak, to mogę żyć, jak mi się podoba, a i tak nic mi się złego nie stanie. To nie tędy droga,
nie,
teraz
tak,
powiem.
Tak nie jest.
Tak to nie jest, ale ta książka, która dla mnie samego była, muszę powiedzieć, trudną, najtrudniejszą wyprawą poetycką po takich przestrzeniach i terytoriach, w których wcześniej nie bywałem. I łatwo nie było. I może to w tej książce jakoś się wyraża, to jednak cieszę się, że ostatecznie ta najmroczniejsza z moich książek ma jasną okładkę, bo jednak i w tej opowieści zamykającą tę opowieść figurą jest nadzieja.
Chciałabym, żebyś przeczytał jak najwięcej, ale jeden z moich ulubionych tych nowych wierszy to jest Ta godzina. Nie wiem, czy akurat masz w tej chwili na niego ochotę, ale zależałoby mi na tym, zwłaszcza, że to właśnie jest ten moment z Łukasza, kiedy, że w chwili ostatecznej dwóch będzie leżało na łożach, jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony, prawda? Mhm.
Więc ta godzina.
Tak.
Domyślam się, że to już ta godzina. Chociaż w ciemności nie mogę dojrzeć układu wskazówek, ale domyślam się, że to już bez oznak. Chociaż chwilę wcześniej przemknął, jakby błyski przez ciało przebiegło drżenie, lecz teraz niczego się nie oczekuje. Czas, jak zrolowany dywan leży pod ścianą, a na tapecie wiją się desenie, jak zastygłe strumyczki skroplonej pary. Żadnych oznak. To właśnie sygnał końca przemarszu, jego tylna straż. Pewnie na wyższych piętrach zabrani wzlatują szybem windy lub wbiegają po schodach. Pozostawionym zostało bezsenne leżenie przez nieskończenie dłużącą się noc, pod znakiem złożonych na krzyż wskazówek. No to taki obraz bezsenności. Przypadłość bardzo uciążliwa w znoszeniu. Wiedzą to wszyscy, którzy kiedykolwiek znosili. No i jest pytanie o to, co to za godzina, co to za czas. Jest rzeczywiście tutaj to dyskretne nawiązanie do ewangelicznego obrazu, tych dwóch, co to jedni zostaną zabrani, a drudzy pozostawieni. W innej Ewangelii, o tym samym momencie, tylko, czyli tym momencie ostatecznym. Mówi się tak, że jedna będzie żyła, a druga zostanie zabrana. Czyli, że ten moment ostateczny, i to jest to, co było moim poruszeniem wynikającym z lektury tych właśnie fragmentów Ewangelii, każdy z tych wierszy jest śladem właśnie takich poruszeń. Tym poruszeniem było uświadomienie sobie, że jak to, że to się nie rozegra wśród dymów i apokaliptycznych obrazów, jakkolwiek Apokalipsa jest tu bardzo hojna w dostarczaniu takich wizualizacji owego ostatecznego momentu, to jednak ta apokaliptyczna wizualizacja, i tak o tym pisze Hans Urs von Balthasar, ma nam powiedzieć tylko jedno, powiedzieć coś o intensywności tego momentu. To nie jest tak, że to się zdarzy kiedyś.
To może być już.
To może być już, ale tak, ale te apokaliptyczne obrazy mają zasugerować nam szczególną intensywność tego momentu. Natomiast ewangeliści mówią, że to się zdarzy pośród najzwyklejszych czynności. To się może zdarzyć pośród najzwyklejszych czynności, a być może dokładnie należałoby powiedzieć tak. Może to się zdarza pośród najzwyklejszych czynności. To znaczy, że ostateczny jest każdy moment. To w każdym momencie decyduje się, czy należymy do tych pozostawionych, czy zebranych. I w tym momencie, i zaraz w następnym. To nie jest tak, że to się zdarzy kiedyś. To jest tak, że to się dzieje teraz. To znaczy, nasze bycie tu i teraz ma bezpośredni, ścisły i taki identyfikujący to ze sobą związek z tym, co jest ostateczne. Ostateczność nie jest chronologicznie odległa. Ona jest chronologicznie zrośnięta z naszym teraz.
Królestwo Boże nie przyjdzie, ale już jest. No bo to,
tak,
to jest
tylko...
To
i właściwie... Najważniejsze jest to, żeby widzieć, czy jest się wśród tych pozostawionych, czy zabranych. Ale rozegra się to i w tym wierszu tak to jest opisywane, jeszcze nie w nim tylko. Jako rzecz, która się rozegra, jeszcze raz to powiem, wśród najzwyklejszych okoliczności. Najzwyklejszych. Tu i teraz. Rozgrywa się może tak, właśnie nie w czasie przyszłym, ale teraźniejszym należałoby o tym mówić, o eschatologii.
Niesamowite jest to, jak widzisz świat, jak opisujesz kule bilardowe, żelazko, czajnik i odbierak. Rozmawiamy w szczególnym czasie i mówiłeś o tym, że to może wiersze pasyjne. Dla mnie to jest wiersz pasyjny. To znaczy awaria, tak brzmi tytuł. A odbierak
to jest, w trolejbusie.
Taka szelka trolejbusa, na którą czasem patrzyłam, że znowu opadła, ale nigdy nie patrzyłam tak jak ty na to. I oczywiście sięgnęłam do odnośnego tutaj cytatu. Jeśli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
Tak, to dosyć znany fragment ewangeliczny.
Ale ja bym tego z odbierakiem nie skojarzyła.
No dobrze, to przeczytajmy.
Przeczytamy ten wiersz, będzie wszystko jasne.
Awaria. Stanął trolejbus z zerwanym odbierakiem, który skłonił głowę, jakby zwisał martwy nad bitewnym freskiem zapoconej szyby z zaciętymi w gniewie twarzami pasażerów. Ten wytrwały cyrkowiec, chodzący po linie głową w dół, jednak upadł. I trzeba przywracać go do pionu długą tyczką, którą w gumowych rękawicach podnosi jak włócznie kierowca. Za chwilę ruszymy w drogę, fioletowym błyskiem i trzaskiem wyładowania oznajmiając światu, że wszystko powróciło w dawne kolejny. Odbierak znów zwęgli się trochę i osmali, ale pociągnie nas za sobą, zwieszonych jak martwi na rzemiennych uchwytach. No tak, to taki obrazek, znaczy chyba to się nie dzieje, trolejbusy są na tyle nowoczesne, że chyba
nie,
te odbieraki,
jeszcze niedawno
tak?
Widziałam, to się rękawice zakłada. I
no właśnie.
Ale pierwszy raz pomyślałam o tym odbieraku w taki sposób. Znaczy, no, jest to, nie wiem, no, inne spojrzenie. Bardzo dla mnie inspirujące.
Tak jak powiedziałem wcześniej, że w tych wierszach nie ma rozdzielenia rzeczywistości eschatologicznej i rzeczywistości najzwyklejszej, najcodzienniejszej, że eschatologia, że ostateczność to coś, co dotyczy każdego momentu naszego życia i warto to sobie zresztą uświadomić. Tak też jest w tej poezji, że nie ma tutaj granicy pomiędzy wzniosłym i przyziemnym, bo każdy element coś znaczy i każdy element, nawet z pozoru najprzyziemniejszy, ma takie ostateczne odniesienie. Kiedyś pamiętam, to czytałem w esejach tomistycznych ojca Sarija, takie streszczenie debat teologicznych na Sorbonie, tam chyba w XIII wieku, i zastanawiali się uczeni magistrowie, jak to jest z rzeczywistością i czy jest tak, że są jakieś wydarzenia, które się nie mieszczą w Bożym planie, czy też wszystko do niego należy. No magistrowie stwierdzili, panowie magistrowie, wcześniej, że no nie można sobie wyobrazić czegoś, co istnieje i jest osobno, poza. No, podoba mi się ta myśl i w tych moich wierszach też jest tak, że wszystko ma odniesienie. A w tym konkretnym przypadku obrazem jest tutaj właśnie taka sytuacja, kiedy odbierak, czyli to, co przekazuje energię i co powoduje, że jest życie, jest ruch, że pasażerowie mogą się przemieszczać. Ów odbierak po raz kolejny Skłonił głowę, jakby zwisał martwy. Skłonił głowę, jakby zwisał martwy. Czy ten obraz nam nie kojarzy się z...
No kojarzy się,
kojarzy. Kojarzy się. A ów kierowca, który w gumowych rękawicach długą tyczką podnosi jak włócznie.
Z przebiciem boku, oczywiście.
Kojarzy się z przebiciem boku, więc raptem ta, zdawałoby się, najbanalniejsza sytuacja w tym poetyckim opisie zyskuje taki wymiar pasyjny. Okazuje się, że to jest wciąż ta sama w kółko powtarzająca się opowieść, że ktoś, kto to wszystko niesie na sobie, tak o tym mówi ów cytat z listu do Tymoteusza, ten, kto niesie na sobie, upada. To też znamy przecież. Mhm. Ten moment upadku.
Ale jest wierny.
Tak, ale jest wierny bardziej niż my. Nawet my, jeśli my nie jesteśmy wierni, nawet jeżeli ten upadek powoduje jedynie widok, obraz zaciętych w gniewie twarzy pasażerów za zapłaconą szybą, jeżeli nikt nie współczuje, jeżeli jest tak, jak było wtedy i tak, jak jest zawsze, bo tak jest zawsze, nikt nie współczuje Bogu, czy mało kto współczuje, nieliczni, widzą w ogóle to, że On całą tę grzeszność każdego z nas niesie na sobie, z całym tym bolesnym ciężarem. I cóż się dzieje w tym wierszu? Powtarza się ta pasyjna sytuacja, ten obrazek ustylizowany na obraz Golgoty. To się powtarza w kółko. Za chwilę odbierak wróci na swoje miejsce, pociągnie nas za sobą, zwieszonych jak martwi na rzemiennych uchwytach, będziemy znów niesieni, za jakiś czas znów zdarzy się to samo, odbierak znów się podniesie, znów da nam energię życia, da nam życie, da nam siebie, da nam życie. Znów nas pociągnie, poprowadzi.
Trochę się przypali przy okazji.
Tak, bo to nie dzieje się bezboleśnie. No nie. To jest realizm Bożego cierpienia. W tym wszystkim jest ta myśl i ta idea, że Bóg cierpi. Ta myśl, która się wydaje śmiała, ryzykowna, to teologowie się zastanawiają, że to może to cierpienie może dotyczyć samego takiego rdzenia, istoty, no nie będę już w to wchodził, ale ta idea też mnie poruszyła, dotknęła, uświadomienie sobie, że cierpienie nie jest czymś, co dotyczy jedynie, czy dotyka jedynie naszej ludzkiej egzystencji, ale też jest udziałem Boga. I ten wiersz też wydaje mi się, a przynajmniej chciałbym, żeby o tym opowiadał, ażeby czytelnik się przynajmniej w taką wędrówkę z tym wierszem wybrał. Dałem te przypiski, ponieważ chciałem wreszcie powiedzieć na głos to, co było zawsze częścią tej poezji, że każdy z tych wierszy jest taką małą teologią. Tak chciałem, żeby było. Tak to pisałem. Pisałem te wiersze miesiącami, latami. Po to, żeby każdy z nich był taką teologiczną opowieścią. Tak jak to robiliśmy przy okazji kilku wierszy, tak sądzę, że można by to zrobić przy okazji każdego z nich. No, tutaj widzę na sąsiedniej stronie wiersz Śmigła, który zaczyna się od tego takiego obrazka wiatraka na pagórku, który tnie śmigłami powietrze i stara się jakby dosięgnąć takiej czerwonej lampki, zawsze umieszczonej na szczycie tego filaru postumentu wiatraka. No, ta czerwona lampka może się skojarzyć nam z sakrum, wnętrzem kościoła, czyli sakrum. No i ta bezbronna, czerwona lampka na szczycie, bezbronna, to jest dla mnie ważne, jeśli pokonuje ów ruch, który wciąż dąży do tego, by unicestwić ową bezbronną, czerwoną lampkę, to pokonuje ów ruch, pokonuje owo zło, demoniczne zło, które stara się o Boga, czyli tę bezbronną, czerwoną lampkę dosięgnąć, pokonuje nie dzięki swojej sile, nie dzięki swojej przewadze. To jest też ta wielka tajemnica pasyjna. Dzięki swojej bezbronności. Ostatecznie Bóg pokonuje zło nie dlatego, że jest od niego mocniejszym, że jest mocarzem, siłaczem, że jest atletą w rodzaju greckich półbogów. To nie tak, nie tędy droga. To zupełnie inne myślenie. To jest Biblia, a nie świat grecki. Jeśli pokonuje zło, to swoją bezbronnością, a nie siłą. Potęga Boga jest potęgą Jego bezbronności, jest potęgą tego, że On na wszystko wobec siebie pozwoli. I właśnie dlatego jest górą, dlatego, że pozwala siebie pokonać, dlatego, że nie staje do tych zawodów. I ta lampka na szczycie owego wiatraka jest zawsze górą. Śmigła nic jej nie mogą zrobić, dlatego, że jest bezbronna.
Bardzo ci dziękuję, bo akurat ten wiersz to nie był ten, który do mnie trafił, a teraz już go, myślę, znacznie bardziej rozumiem i nie zdążę cię zapytać, a tu sobie wypisałam pusty strąg na przykład, gipsowe odlewy, takie obrazy, które się u ciebie, metafory pojawiają, niektóre w kilku wierszach. Chciałam cię zapytać, dlaczego po przeczytaniu tego tomiku śniło mi się morze, ale to chyba dosyć oczywiste. Zresztą to są też takie obrazy ze Starego Testamentu, ta fala, która przepływa i miażdży, prawda, albo człowiek, który jest zanurzony w morzu. No, nie zapytam o to wszystko, bo już tak, bo już nawet czas minął. To w takim razie na zakończenie poproszę cię już tylko o przeczytanie wiersza, o którym rozmawialiśmy, czyli tego zamykającego tomik.
Tak, ostatni wiersz. Może jednak wobec tego ten przypisek, tę lekturę uzupełniającą jednak tutaj zaproponuję. Bóg, mimo tego, że może porzucić i porzuci, na koniec w wieczności uratuje. Chory knot. Chory knot w wystygłej pościeli stearyny. Wtopiony w zamarznięte jezioro strzępek włóknistej, zwęglonej czerni, porzuconej przez płomyk. Dzwonią zimne zęby skazańców, nadpalone nitki. Anioł z siarki przelatuje nad nimi z otwartą książeczką draski.
Jarosław Zalesiński, wiersze ostateczne. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Stefan Kociuk, Iwona Borawska.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.